Równolegle do polityki energetycznej Polski przedstawiliśmy trochę w innym układzie dokonany, jeśli chodzi o dokument, ale plan dla energii i klimatu, który przedstawiliśmy w Komisji Europejskiej i który nasz polski plan dla energii i klimatu będzie konsultowany dosyć szeroko. I też jego konsultacje, no jest założone, że do końca przyszłego tego roku właśnie powinniśmy przedstawić Komisji Europejskiej tą wersję końcową tego dokumentu. A więc tutaj jakby wynika jednoznacznie, że w innym układzie wykonywane dokumenty jednak muszą być ze sobą spójne. Dlatego też no, w tym kontekście tak na to patrzymy. Jeśli chodzi o konsultacje przeprowadzone, to wypowiadały się właściwie zróżnicowane środowiska, a więc zarówno organizacje branżowe, podmioty gospodarcze, różnego typu społeczności, władze lokalne, środowiska naukowe, stowarzyszenia, fundacje. No, a nawet jest bardzo wiele uwag indywidualnych obywateli, którzy na ten temat się wypowiadają i no, ciekawe uwagi były wnoszone. To są tysiące wniosków, które zostały złożone, jeśli chodzi o nasze zamiary w zakresie energetyki do 2040 roku. W tej chwili już część tych opinii jest wprowadzanych do tego dokumentu w taki sposób, aby go wzbogacić, ale żeby go nadmiernie nie rozbudować. Biorąc pod uwagę wielkość materiału wynikających z konsultacji, a jednocześnie wielkość materiału, który musi być i spójny, i przejrzysty, więc to jest istotne, żebyśmy potrafili to zrobić tak, żeby to było przejrzyście, jednocześnie, żeby nie spowodowało, żeby ten dokument rozbudował się kilkakrotnie. Chodzi też o obszary, które już obecnie są w innych dokumentach, są odzwierciedlane w programach rządowych lub innych dokumentach strategicznych. Polska gospodarka rozwijała się i rozwija na przestrzeni ostatnich lat bardzo dynamicznie. W 2017 roku PKB wzrosło 4,8%, w 2018 roku 5,1%. I stąd dla dalszego rozwoju gospodarki potrzebne jest zagwarantowanie stabilnych, pewnych dostaw paliw i energii, które umożliwią pokrycie wzrastającego zapotrzebowania. I mimo, że to zapotrzebowanie, wzrost tego zapotrzebowania jest w różny sposób przewidywany, niemniej analiza całego naszego okresu od 90 roku wskazuje na to, że i przestrzeń, która nam pozostaje, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, do tego, do czego ambitnie jako Polacy dążymy. I trzeba powiedzieć, że w ostatnich dziesięcioleciach dosyć skutecznie, to jest dopędzenie krajów najbardziej rozwiniętych. To wskazuje na to, że mimo dużego zakresu nowoczesności wprowadzanej, dużego wzrostu efektywności, poprawy efektywności energetycznej urządzeń itd., to jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie znacząco rosło. I to ten wzrost poza zastąpieniem starych, energochłonnych, ale także i niedorastających, jeśli chodzi o emisję do wymagań przyszłości urządzeń energetycznych, szczególnie chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, to tutaj musimy także myśleć o tym, że tej energii musi być więcej. Z drugiej strony w ramach naszej polityki musimy patrzeć na to w taki sposób, żeby bezpieczeństwo energetyczne skorelować z rozwojem odnawialnych źródeł energii. A więc, żeby stosując odnawialne źródła energii, zapewnić jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne, zapewnić efektywność energetyczną, zminimalizować oddziaływanie energetyki na środowisko. Patrzeć na gospodarkę w formie obiegu zamkniętego, a więc w tym gospodarkę surowcami, odpadami z energetyki i tak dalej. No i w tym wszystkim trzeba też przewidzieć i inspirować innowacje w energetyce, także odpowiednie wykorzystanie technologii informatycznych. Te rzeczy są w tym wszystkim no, właściwie jednolite. W polityce naszej energetycznej widzimy potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii i przewidujemy na rok 2030 cel odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto 21%. Aukcje OZE w 2018 roku, zwłaszcza te dotyczące energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, potwierdziły, że odnawialne źródła energii zbliżają się do poziomu rynkowej dojrzałości. Spodziewamy się podobnych wyników w aukcjach, które planujemy na rok 2019. W 2019 roku planujemy aukcje, gdzie jeśli chodzi o wolumen mocy, to około 3400 MW, w tym dla wiatru 2500 i dla fotowoltaiki 750 MW. Kontraktacje mocy odnawialnych źródeł energii w 2019 roku pozwolą na zbliżenie nas do celu realizacji 15% OZE na rok 2020. No tutaj muszą być także prowadzone jeszcze inne równoległe działania. Tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii przybierze na sile w ramach właśnie naszej polityki energetycznej po roku 2025, kiedy rozwój technologiczny prawdopodobnie umożliwi bezpieczny przyrost odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym bez zbytniego obciążenia finansowego gospodarki. Dużą rolę, tak przewiduje właśnie ta nasza polityka energetyczna, że dużą rolę w tym odgrają moce wiatrowe na morzu i fotowoltaika. Fotowoltaika widać wyraźnie z przewidywań polskich sieci energetycznych. Otóż PSE wskazuje na to, że bardzo dynamicznie nam rosną skoki w potrzebie pokrycia przyrostu mocy, która wynika no, z dużych temperatur latem. Im lato jest cieplejsze, tym te piki mocowe są większe i okazuje się, że w Polsce szczególnie dynamicznie rozwija się w tej chwili system klimatyzacji, który właśnie w warunkach polskich tak się składa, że może być fotowoltaiko pokryty, dlatego że noce na ogół mamy nawet bardzo upalne dni, chłodne. No i zasadniczo tutaj jeśli chodzi o fotowoltaikę, to wtedy, kiedy jest bardzo dużo klimatyzacji, także mamy, widać wystarczające naświetlenie w Polsce, jeśli chodzi o słońce, to tutaj jest kwestia taka, że ta fotowoltaika w znacznym zakresie może nam spowodować zrównoważenie systemu w sytuacji tych momentów, które dotychczas w Polsce były traktowane jako zagrożone blackoutem. Jesteśmy świadomi, że postęp w rozwoju odnawialnych źródeł energii postępować musi równolegle z zagwarantowaniem odpowiednich mocy rezerwowych. Te moce rezerwowe niestety są nadal konieczne. No i jednocześnie też konieczny jest rozwój infrastruktury przesyłowej, dystrybucji oraz magazynów energii. To wszystko powoduje, że to są duże wyzwania przed nami. Dlatego też można tutaj należy mocno podkreślić, że polska gospodarka i krajowy system elektroenergetyczny nie są przygotowane na skokową ekspansję OZE. Musimy tutaj zachować pewien ewolucyjny postęp w tej dziedzinie i te procesy właśnie, które będziemy prowadzili ewolucyjne, zapewnią nam jednocześnie dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie i jednocześnie mamy zamiar tutaj tak to przeprowadzać, żeby cała energetyka funkcjonowała bezpiecznie, bez jakichś poważniejszych zawirowań z tego tytułu. Chcemy także, żeby energetyki odnawialnej było więcej w ciepłownictwie. Niektórzy mówią tak, że musimy zazielenić polskie ciepłownictwo, poprawić także efektywność wytwarzania energii oraz zmniejszyć poziom emisji zanieczyszczeń, czemu będzie sprzyjał wprowadzany system, nowy system wysokosprawnej kogeneracji, jak i rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Jak wiemy z prac też i komisji, nowa ustawa o kogeneracji została przez Państwa na komisji przyjęta i przyjęta przez Parlament. Teraz pracujemy nad tą ustawą, nad poszczególnymi elementami tej ustawy, jeśli chodzi o sprawy związane z jej wdrożeniem, procesami notyfikacyjnymi, a więc tutaj właściwie ta droga także jest otwarta. No i trzeba podkreślić także w tym wprowadzeniu, że widzimy coraz większy potencjał źródeł biogazowych i zauważamy w ramach dyskusji społecznych dużą potrzebę rozwoju źródeł biogazowych. To wynika także ze zmieniającego się funkcjonowania rolnictwa w Polsce, które skoncentrowane w dużych jednostkach wytwórczych zmienia całkowicie system funkcjonowania polskiego rolnictwa, ale jednocześnie właśnie ze względów także ekologicznych narasta potrzeba właśnie tych źródeł biogazowych, żeby wyeliminować wszystkie rolnicze odpady. Rozwój ciepłownictwa systemowego wraz z postępem działań w zakresie efektywności energetycznej, także tutaj zauważyć należy termomodernizację budynków, ma szczególne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Polsce i w związku z tym w ramach dywersyfikacji naszego systemu energetycznego przewidujemy właśnie w całej naszej formule polityki energetycznej ewolucyjne zmniejszanie udziału węgla kamiennego i brunatnego w bilansie produkcji energii elektrycznej. W tej perspektywie najbliższej, jeżeli popatrzymy na rok 2030, to widzimy możliwość, żeby z obecnych około 77% w bilansie produkcji energii elektrycznej ten udział węgla spadł do około 60% w 2030 roku. Wolumen wykorzystania węgla kamiennego, ponad 30 milionów rocznie, mówię o produkcji energii elektrycznej. Zużycie węgla w Polsce jest dużo większe, ale skupiamy się tutaj na energii elektrycznej. Jest około 30 milionów ton rocznie. Daje produkcję energii elektrycznej około 70 terawattogodzin i on wszystko wskazuje na to i tak przewidujemy to w planie wynikającym z polityki energetycznej Polski, że pozostanie na stabilnym poziomie, że ten wolumen 30 milionów ton rocznie w 2030 roku będzie wykorzystywany, ale będzie to stanowiło tylko około 60% już produkowanej energii elektrycznej. A więc cały przyrost energii elektrycznej tutaj widzimy już w innej formule. Chociaż też pragnę tutaj zaznaczyć, że poszukujemy innych źródeł możliwości korzystania z węgla. Stąd w tym momencie powiem, że mam nadzieję, że pilotaż, który przygotowuje Enea, związany właśnie ze zgazowaniem węgla i właśnie z tego gazu pochodzącego z gazowania, wybudowanie elektrowni, której będzie, że tak powiem, materiałem podstawowym, jeśli chodzi o produkcję energii, to gaz pochodzący ze zgazowania węgla. Także chcemy jakby w taki sposób też spróbować przygotować ewentualnie dużo dłuższe wykorzystanie energetyki z węgla niż by to wynikało z programów związanych z naszym udziałem w programach Unii Europejskiej. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywany oprócz OZE poprzez wdrożenie energetyki jądrowej. Zakładamy, że w Polsce system już oddawania do użytku energetyki jądrowej powinien się rozpocząć od 2033 roku i do 2043 roku powinniśmy minimum 6 gigawatów, a może i 9 gigawatów energii produkować właśnie ze źródeł jądrowych, zapewniając zeroemisyjne wytwarzanie energii po przystępnych cenach. O zaletach i minusach poszczególnych działań może później, ale w tym momencie chciałbym tylko to podkreślić, że bloki jądrowe, które zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji zanieczyszczenia powietrza, są o tyle istotne, że w tej chwili, jak popatrzymy, wszystkie ustalenia i decyzje podjęte na poziomie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, to możemy powiedzieć, że to są jedyne źródła energii, które dają zerową emisję, ani nie wymagają żadnego rezerwowania, a więc faktycznie w sposób skokowy zmniejszają nam emisyjność i w jakiś sposób pozwalają na to, żebyśmy wypełnili w zakresie poziomu zejścia z emisji o poniżej 550. Jeżeli weźmiemy wymogi właśnie Komisji Europejskiej, to teraz tylko w ten sposób możemy w miarę skokowo obniżyć wskaźnik emisji, szczególnie tu chodzi o emisję dwutlenku węgla. A więc jeżeli tak na to popatrzymy, to daje to nam możliwość dywersyfikacji struktury wytwarzania energii, jednak po racjonalnym koszcie. Wysokie nakłady inwestycyjne są rekompensowane niskimi kosztami wytwarzania w długiej kilkudziesięcioletniej perspektywie. Stąd w bardzo wielu państwach jest w tej chwili wchodzenie w energetykę jądrową, w części państw jest powrót do energetyki jądrowej. Udział paliwa w koszcie wytworzenia jednostki energii jest na tyle niski, a niewielkie gabaryty kaset paliwowych umożliwiają utrzymanie wieloletniego zapasu, co zapewnia także stałość kosztów i gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne. W takiej elektrowni bez problemu możemy utrzymywać pięcioletni zapas paliwa, co jest z punktu widzenia i bezpieczeństwa energetycznego, i bezpieczeństwa w ogóle sprawą bardzo istotną. Istotnym jest również fakt, że istnieje możliwość tego paliwa zakupu z różnych kierunków, także krajów o stabilnej sytuacji politycznej. No i tutaj też można to uzyskiwać dostawy za pośrednictwem Agencji Dostaw Euratomu. Żywotność bloków jądrowych zaczęła przekraczać 60 lat, obecnie z możliwością przedłużenia do 80 lat, a więc tak naprawdę to powoduje ponad dwukrotnie dłuższą żywotność niż w przypadku bloków węglowych. W pewnym sensie rekompensuje to ten wzrost dużych kosztów. Budowa elektrowni jądrowej może być też zrealizowana do 60% wartości projektu przez polskie przedsiębiorstwa we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Obecnie ponad 70 przedsiębiorstw polskich posiada doświadczenie w energetyce jądrowej nabyte w ciągu ostatnich 10 lat. Głównie nasze przedsiębiorstwa realizują zlecenia dla zagranicznych elektrowni jądrowych. Ponad 250 przedsiębiorstw posiada kompetencje z branż pokrewnych: energetyka, górnictwo, petrochemia, sektor gazowy, stoczniowy, offshore, hutnictwo. A więc my mamy ten potencjał na tyle rozbudowany, że może być on bez problemu wykorzystany w przemyśle jądrowym. I tutaj jesteśmy w takim miejscu, że możemy zakładać, że w znacznej części naszymi siłami, czyli polskimi przedsiębiorstwami, będziemy uczestniczyli w takich przedsięwzięciach. W ramach projektu Polityki Energetycznej Polski zakładamy uruchomienie pierwszego bloku właśnie do roku 2033. W kolejnych latach powinniśmy uruchomić następnych kolejnych 5 takich bloków w ciągu 10 lat. Te terminy wynikają z bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Bez dodatkowych inwestycji w nowe źródła energii właśnie w tym czasie wystąpią dalsze ubytki w pokryciu wzrostu zapotrzebowania na moc wynikające z wyeksploatowania się istniejących jednostek wytwórczych. Dlatego właśnie takie, a nie inne terminy zostały w ramach Polityki Energetycznej Polski przewidziane. Jednocześnie energetyka jądrowa pozwoli ograniczyć krajową emisję zanieczyszczeń powietrza, zarówno dwutlenku węgla, ale i wszystkich innych SOX-ów, NOX-ów, pyłów i tak dalej, sektora energetyki, oraz wesprze realizację innych projektów, na przykład rozwój elektromobilności i tak dalej, związanych z wygenerowaniem dużego zapotrzebowania na czystą energię. Wytworzenie takiej pierwszej jednostki z elektrowni jądrowej w Polsce wymaga szeregu działań, które trzeba będzie zrealizować. W pierwszej kolejności niezbędna jest kierunkowa decyzja dotycząca sposobu finansowania i tu jesteśmy w trakcie przygotowania, a następnie wybór technologii, wybór generalnego wykonawcy projektu, wybór lokalizacji determinowany natomiast jest dostępem do wody chłodzącej, a także możliwością wyprowadzenia mocy i wycofania innych mocy w poszczególnych częściach kraju. Z takiego względu główne lokalizacje budowy elektrowni jądrowej brane są pod uwagę, to jest Wybrzeże, a więc Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. To są te miejsca, które w tej chwili nadal są niezmienione. To są tak jak zostały przed w sumie już ponad prawie 10 laty zaplanowane. Z analizy obowiązującego systemu prawnego i doświadczeń zebranych w trakcie dotychczasowej realizacji programu polskiej energetyki jądrowej wynika pilna potrzeba usprawnienia formalno-prawnej strony procesu inwestycyjnego. I tutaj trzeba powiedzieć, że do tej nowelizacji przepisów się przygotowujemy. W Unii Europejskiej elektrownie jądrowe produkują 26% energii elektrycznej, a wśród źródeł bezemisyjnych ich udział wynosi około 50%. W sumie w Unii Europejskiej pracuje 126 bloków jądrowych o łącznej mocy 126 gigawatów, a więc jak widać to jest jednak bardzo znaczący udział, ponad 1/4 udziału produkcji energii elektrycznej. Należy zaznaczyć, że w budowie w tej chwili na terenie Unii Europejskiej jest 6 nowych bloków jądrowych. W europejskim przemyśle jądrowym i sektorach powiązanych zatrudnionych jest właśnie w Europie około 800 tysięcy osób. Inwestycje w nowe moce realizowane są w Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Węgrzech, Czechach, Rumunii. Przy czym wszystkie one znajdują się na różnych etapach realizacji. W perspektywie do 2040 roku energetyka jądrowa będzie stanowić jeden z głównych filarów energetyki bezemisyjnej następujących krajów. Francja planuje utrzymanie energetyki jądrowej i budowę w tej chwili 8 nowych bloków w miejsce starych, które zostaną wyłączone. Także Wielka Brytania, Finlandia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia. Niemcy mają wyłączyć ostatnie bloki jądrowe w 2022 roku, ale zostaną one zastąpione nowymi blokami gazowymi opalanymi rosyjskim gazem z Nord Streamu, okresowym importem energii z francuskich i czeskich elektrowni jądrowych. Trudno powiedzieć, czy ten kierunek jest słuszny, jednak natomiast Czechy planują budowę nowych bloków jądrowych, a więc Temelin i Dukowany, i w dalszej perspektywie można też liczyć, że będą takie bloki budowane w Polsce. Więc jak widać, w Unii Europejskiej przewidywane jest stabilne utrzymywanie w miksie energetycznym energetyki jądrowej. Patrząc na naszą perspektywę, z jednej strony dotrzymania naszych zobowiązań, jeśli chodzi o zobowiązania emisyjne, popatrzenia na politykę Unii Europejskiej do przodu, na nasze już przyjęte zobowiązania i to, co uzyskaliśmy. Więc ta polityka energetyczna, którą po tych konsultacjach Państwu już do końca przedstawimy, ale na bazie nawet tego, co już mamy przygotowane, ona może być przedstawiona w związku z pozytywnie zakończonymi konsultacjami w ramach Komisji Europejskiej. Po pierwsze, zgoda na restrukturyzację, pomoc publiczną przy restrukturyzacji węgla kamiennego, a więc wydobycia węgla kamiennego, a więc co daje jednak poprzez zaangażowanie w to budżetu państwa znaczne zmniejszenie kosztów na właśnie likwidację i rewitalizację terenów górniczych pokopalnianych. Druga rzecz, zgoda Komisji Europejskiej na to, żebyśmy stworzyli polski rynek mocy z udziałem energetyki węglowej. Ta aukcja najdłużej w tej chwili typowana, jeśli chodzi o elektrownię Ostrołęka, zapewnia jej finansowanie w zakresie rynku mocy do 2038 roku. A więc patrząc w tej perspektywie, dzięki temu, że nie musimy tak mocno przyspieszać w zakresie modernizacji naszej energetyki, to oszczędzamy znaczące pieniądze, które są liczone w granicach między 40 a 50 miliardów złotych. To nam daje możliwość odważniejszego podejścia do inwestycji, które będą bardziej przyszłościowe, jeśli mamy możliwość korzystania właściwie z naszej energetyki jeszcze w sumie kilkadziesiąt lat. Stąd już nie mówię o późniejszej rezerwie zimnej. Daje nam to też możliwość już rozpoczęcia przygotowań, jak Państwo słyszycie, także do rozwoju energetyki odnawialnej na morzu, jako tej najbardziej pewnej w zakresie na poziomie dochodzącej nawet 45-50%, a więc to też jest tym czynnikiem, który ta decyzja, że będziemy też w tym kierunku szły, muszę tak powiedzieć, że została z dużą aprobatą przyjęta w Komisji Europejskiej, gdyż daje to pewne gwarancje, że jeżeli pobudujemy te 10 gigawatów energetyki odnawialnej na morzu, to daje nam to możliwość taką, że praktycznie w tej dziedzinie Komisja Europejska nie będzie miała nam nic do zarzucenia i w pełni będzie dla Komisji także wewnętrznie usprawiedliwione ta zgoda na bardziej ewolucyjne podejście, jeśli chodzi o naszą modernizację energetyki. Więc wychodzimy tutaj na prostą i wydaje, w moim przekonaniu, pewno będą jeszcze modyfikacje, bo przecież te prace nad tą polityką będą jeszcze trwały, w związku z tym, że są równolegle konsultacje planu dla energii i klimatu, więc to wszystko wskazuje na to, że jednak chcielibyśmy, żeby gdzieś tam w okolicach wakacji Rada Ministrów przyjęła politykę energetyczną Polski do 2040 roku, gdyż daje to możliwość pełnej pracy nad wielu innych dziedzinach i nawet jeżeli w związku z konsultacjami planu dla energii i klimatu będziemy musieli później jakieś dodatkowe rzeczy do tej polityki wprowadzić, jeżeli by tak to wyszło, to jest lepiej niż czekać z polityką energetyczną Polski do czasu uchwalenia planu dla energii i klimatu, ponieważ jest już duża konieczność. Te możliwości przygotowań, które dotychczas w wielu dziedzinach prowadziliśmy bez jakby oficjalnych dokumentów, które przepisy wymagają, żeby były przez rząd przyjęte, nie jest możliwa. Dlatego też te rzeczy jednak wymagają przyspieszenia. Stąd też i my troszeczkę z polityką energetyczną przyspieszamy, mimo że to ona się nam troszeczkę czasowo rozchodzi właśnie z planem dla energii i klimatu. To moje dla Państwa wprowadzenie do tego tematu, który jest i bardzo obszerny, i bardzo trudny. Natomiast parę slajdów w każdej dziedzinie pomogło Państwu, żeby jeszcze to, co ja powiedziałem teraz, w jakiś sposób przybliżyć, pokazując na pewne konkretne elementy, bo też sprawa łatwiej się pewne rzeczy przyjmuje w ramach takiego połączenia wzroku i słów, bo z doświadczenia wiem, że w takim trochę monologu, jak mój obecnie miał miejsce, nie wszystko się przyjmuje, nie wszystko się zapamięta, więc dobrze by było, żeby to jest, uważam, z jeden z ważniejszych spraw, które w ramach komisji, panie przewodniczący, omawiamy, jedna z najważniejszych spraw, stąd staram się być jak najbardziej kompetentnym i szerokim zespołem, żeby być do dyspozycji państwa.
Dziękuję panu ministrowi. Przejdziemy teraz do pogłębienia tematu. Panie ministrze, pan decyduje, kto w zespole będzie przedstawiał poszczególne obszary. Panie ministrze, do mikrofonu.
Proponuję, żeby to Departament Energetyki, drugi Departament Energii Jądrowej, dlatego że elementem takim polityki jest jednak dużym filarem osobnym jest energetyka jądrowa, więc troszeczkę obok ją przedstawimy, chociaż ona z drugiej strony z decyzjami zgodnie z przepisami musi być też program energetyki jądrowej musi być też osobno, jakby razem, ale osobno przyjmowany w ramach uchwały Rady Ministrów.